Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, dzień dobry. Rozpoczynamy 98. odcinek. Patroni podcastu Wakacje na Fali. Agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali. Z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do lajkowania i subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube i do odwiedzania i polubienia facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata. A dziś odwiedzamy kolejne miejsce, które nieskażone jest masową turystyką. Choć kraj jest jednym z najludniejszych na świecie, liczy ponad 170 milionów ludzi, wciąż stanowi dla nas duży znak zapytania. To państwo jest jednym z najrzadziej odwiedzanych na świecie. Bangladesz w Azji Południowej. Blisko 3 tygodnie spędziła w nim Marta Ziętkowska. Witaj.
Cześć, dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
Uwielbiasz podróżować, nie kolekcjonujesz magnesów na lodówce, ale nietypowe nowe doświadczenia, ekstremalne wrażenia, obrazy i smaki. Do tej pory zwiedziłaś 86 krajów na 5 kontynentach, z czego ponad połowę solo. Starasz się podróżować przeważnie budżetowo, ale co istotniejsze, w lokalnym stylu, blisko wszystkich warstw społecznych, także tych najbiedniejszych. Marta, na liście twoich wymarzonych podróży był Bangladesz. Szkopuł w tym, że na tej liście są wszystkie kraje świata. Co było tym magnesem, który przyciągnął cię do Bangladeszu mocniej niż do tych teoretycznie znacznie bardziej atrakcyjnych destynacji?
Tak jak powiedziałeś, ja się nie ograniczam. Kraje świata wszystkie są na mojej liście, tylko po prostu niektóre mają troszeczkę wyższą kategorię i kolejność w czasie. Bangladesz z kilku powodów. Mimo, że program jest Jak nie zwiedzać świata, to ja właśnie odpowiem, no bo dlaczego by nie do tego Bangladeszu? To było moje pierwsze stwierdzenie, na które sobie sama odpowiedziałam, że tak jak najbardziej. Drugie dlatego, że to była część mojej 4-miesięcznej podróży po Azji. Już część krajów takich bardziej turystycznych gdzieś były zwiedzone, tych mniej turystycznych też. Nabyłam drogą kupna roczną wizę do Indii po to, żeby mieć możliwość wielokrotnego wjazdu i wyjazdu z Indii. Wiedziałam, że spędzę tam więcej czasu i że będę miała coś w rodzaju programu pod hasłem te podróże sponsoruje literka B. Będzie Bhutan, będzie Bangladesz, będzie Birma, tudzież obecnie nazywana Myanmar. Czyli wszystko, co dookoła Indii jest po sąsiedzku. Loty do Bangladeszu z Daki do Daki są super skomunikowane z Indii, więc to już jakby aż się prosiło. I kolejne dwie rzeczy. Jedna, która powinna mnie zniechęcić. Moja przyjaciółka, stewardesa Emiratów, powiedziała mi, Bangladesz, no to dwie moje koleżanki stewardesy wylądowały w Dace na stopoverze, wyszły z hotelu, nigdy nie wróciły. To było pierwsze, co usłyszałam. Drugie to męski głos w tej zachęcającej dyskusji, dlaczego by tam pojechać. Tam jest największe cmentarzysko statków, największa rozmontownia statków na świecie. Ja wraki statków bardzo lubię, ale raczej nurkować do nich. Teraz stwierdziłam, że przyciągną mnie jako te, które się rozmontowuje w dokach Bangladeszu.
Kolejne rzeczy, które powiedzmy mogą zachęcić do wizyty w Bangladeszu, to bieda, brud, analfabetyzm. Brzmi zachęcająco.
Bardzo zachęcająco, ale tak jak powiedziałam, no, ja lubię tą lokalność i nie boję się podróży z najbiedniejszymi. Bangladesz ma mnóstwo atutów. On jest oczywiście w rankingach bardzo często, niestety są to te rankingi raczej negatywne. Najbardziej zaludniony kraj, jeden z najbiedniejszych, największy analfabetyzm, tak jak powiedziałeś. Ma też mnóstwo uroku, o którym my tutaj w kręgu europejskim generalnie nie wiemy. Tak, gdyby zapytać Hindusów, gdyby zapytać Chińczyków, oni pewnie będą w stanie doskonale wylistować, jakie to architektoniczne cuda i perełki tam są. Świat muzułmański będzie się zachwycał maczetami. O architekturze jeszcze powiemy, bo tam jest parę smaczków, o których naprawdę ciężko czasami się doczytać. No i wszystko to przyciąga. A co jest fantastycznego? Tygrys bengalski. Ja kocham zwierzaczki.
Czyli symbol Bangladeszu, zagrożony niestety wyginięciem. Marta, na pewno trudne zadanie przed tobą, bo w ciągu ponad pół godziny musisz przekonać naszych słuchaczy, żeby jednak ten Bangladesz jawił się nie tak negatywnie, jak go medialnie przedstawiamy. To, o czym już wspominaliśmy na wstępie, bezapelacyjnie we wszystkich światowych rankingach Bangladesz uznawany jest za jedno z najbiedniejszych państw świata. To ubóstwo wszechobecne rzuca się w oczy już praktycznie po wylądowaniu?
Tak, niestety tak. Samo lotnisko jakby się broni. Lotniska bywają różne. To w Dace jest jednak międzynarodowym lotniskiem, więc ono trzyma pewien poziom. Natomiast dosłownie po wyjściu z niego i wkroczeniu na, tudzież próbie wkroczenia na pierwszą ulicę, zaczynamy się spodziewać tego, co będzie dalej. Bardzo ograniczone są przejścia dla pieszych. Generalnie są tylko w wybranych najnowszych częściach miasta. Tak to trzeba mieć dużo szczęścia, żeby przejść. Jeżeli pojawi się przejście nadziemne, właśnie takie, które mnie powitało przy lotnisku w postaci wiaduktu dla pieszych, no to przechodzi się z duszą na ramieniu, bo wiadukt wygląda jakby był w trakcie remontu, w trakcie rozbiórki i naprawdę człowiek się zastanawia, czy dojdzie do końca tego wiaduktu. Autobusy, transport cały drogowy również wygląda jakby w zasadzie to już dawno nie powinien funkcjonować. Jest ogromna ilość żebraków. Jeśli wsiada się do tuktuka, a w zasadzie nie tuktuka, tylko to jest mały motorek, oni to nazywają CNG, jedyny chyba kraj w Azji, który nie nazywa tego tuktukiem, czyli maszynka na gaz. W CNG są kraty. I to nie tak, że chodzi o kradzieże, że tam zaraz ktoś nas okradnie w tym tuktuku. Chodzi o to, że jest bardzo dużo ludzi nieszczęśliwie dotkniętych na przykład trądem i żebrząc wsadzają ręce, czy czasem próbują wepchnąć nogę do tuktuka i niestety kruszy im się skóra. Oto kraty.
Rzeczywiście te statystyki są zatrważające. Mówi się, że nawet 2 miliony dzieci zmuszone jest do mieszkania na ulicy w Bangladeszu.
Zgadza się. Ja nie jestem w stanie zweryfikować tej liczby, jakby one są takie właśnie w internecie, no ale to widać na co dzień. To widać na co dzień. Natomiast to nie są, z kolei tutaj na obronę, to nie jest bardzo nachalne żebractwo. To jest niesamowicie zaskakujące, że tam się człowiek nie czuje niebezpiecznie wśród tych ludzi. Nikt tam nie jest nadmiernie atencyjny. Jeżeli powiesz, że nie, albo ładnie się uśmiechniesz, oni odpuszczają. Broń Boże, nie ma tam, że ktoś za tobą biegnie, próbuje cię szarpać za ubranie. Nic z tych rzeczy. W porównaniu do wielu innych krajów, w których byłam, to mogę powiedzieć, że wręcz było to bardzo kulturalne zachowanie ludzi, którzy są bardzo nieraz zmuszani do krytycznych działań.
Kolejny problem gigantyczny, z którym boryka się Bangladesz i stolica Dhaka, to zanieczyszczenie.
Tak.
Smog.
Czwarte najbardziej zasmogowane, zanieczyszczone pod względem powietrza miasto na świecie i trzyma się w tym rankingu stabilnie od wielu, wielu lat. O ile różne liczby i rankingi się zmieniają, to ta Dhaka tutaj
Stabilnie.
I rzeczywiście, jak ktoś pyta, czy tam są zapierające dech w piersiach krajobrazy, to odpowiem, że jak najbardziej w Bangladeszu są zapierające dech w piersiach krajobrazy, ale na wstępie zatchnie nam dech w piersiach powietrze w Dace. Myślę, że jak ktoś tam gdzieś w Tokio bywa, czy w Delhi, to też mniej więcej już wie, czego się spodziewać. Po 5 minutach podrażnione gardło.
Odczułaś sama rzeczywiście tą zmianę?
Jest to odczuwalne, ciężko się oddycha, drażni to nasze płuca niesamowicie. Plus, jak widzę zdjęcia z Daki z przepięknym, błękitnym niebem w internecie, to od razu wiem, że to jest niesamowity Photoshop, potęga Photoshopa typowa, ponieważ nikt takiej Daki nie widział. Ona jest po prostu za szarą mgłą, nieustająco. Jakkolwiek nie jest kolorowa, to jest też właśnie zaciągnięta szarością.
No to tutaj wszechobecnej biedy i zanieczyszczenia dokładamy jeszcze analfabetyzm, jeden z najbardziej zacofanych społeczeństw na świecie?
Tak, myślę, że tak. Znowu nie mam jeszcze porównania do tych wszystkich topowych, ale już do niektórych również. Tam faktycznie nie ma co się spodziewać rozkładu jazdy, tramwajów. Może w metrze coś się już zaczyna pojawiać. I tak nikt tego nie przeczyta zazwyczaj. Natomiast to się też różni w skali kraju. Większy analfabetyzm jest wśród plemion na wschodzie, w dystrykcie Rangamati. No w sposób naturalny są bardzo daleko od cywilizacji właściwej. Natomiast paradoksem, ciekawostką jest to, że wedle oficjalnych danych rządowych w Bangladeszu wychodzi 2000 numerów dzienników i czasopism. No i kto to czyta? Bo tak mniej więcej 15% populacji może prawdopodobnie spożytkować tą fantastyczną ilość publikacji. Także to też jest zastanawiające. Natomiast też dotarłam do tego, że Reporterzy Bez Granic, czyli dosyć znana organizacja, również ma swój ranking i również stwierdzili, że z kolei oni narzekają najbardziej pod tym kątem cenzury, pod kątem cenzury słowa, wolności pisania. Jednak rząd tutaj ma duże wpływy. Ale świeżynka, nowinka w 2025 roku. Już ogłoszono, że Bangladesz został krajem roku 2024.
Wow.
Ze względu na nagłe zmiany, które się dzieją, na podwyższenie stawek minimalnych, głównie w całym tym przemyśle tekstylnym, bo pewnie z tym możemy Bangladesz kojarzyć, jako to miejsce, gdzie się produkuje znaczącą część ubrań dla naszych koncernów odzieżowych europejskich. No i to się zmienia teraz na plus. Naprawdę widać coraz bardziej pozytywne kroki i myślę, że kolejni turyści może będą mieli więcej plusów z tej podróży do Bangladeszu.
Zauważyłaś też, jak choćby w wielu krajach afrykańskich, ze względu na to, że duża część społeczeństwa nie potrafi czytać czy pisać, na budynkach, na przykład na piekarni narysowany jest chleb, na szkołach dzieci, żeby łatwiej im było trafić?
To jest typowo afrykański styl tych takich ikonografii, które przedstawiają, co jest w danym miejscu. Nie, w Bangladeszu gdzieś tam pojawiają się ich napisy, więc to już jest troszeczkę bardziej posunięte do przodu jednak. Co ciekawe, to taka anegdota, bo oficjalne szkolnictwo Bangladeszu to jest 5 lat. To jest taki okres wymagany. Natomiast nawet to jest bardzo utrudnione, bo Bangladesz jest krajem nawiedzanym bardzo regularnie przez powodzie, tsunami, cyklony, które zmiatają z powierzchni ziemi ogromne ilości żywotów osób. W związku z tym większość szkół funkcjonuje obecnie w postaci pływających szkół na rzekach, szczególnie w deltach Gangesu, Brahmaputry, Sutry. Tam po prostu te dzieci, żeby w ogóle miały dostęp do nauki, muszą przychodzić na łódkę, która pływa, zbiera z wiosek młodzież do nauki. Więc mają naprawdę podgórkę, jak to się mówi, z tym edukacją. Ale jest też polski akcent. Znaczy, polski akcent to za dużo powiedziane. Kiedy byłam na północy na polach herbacianych, spotkałam grupę studentów stamtąd, którzy na moje szczęście mówili całkiem dobrze po angielsku. I oni opowiadali, że ich marzeniem, nie pytali się nawet skąd jestem, jeszcze nie zdążyli tego powiedzieć, już chcieli się pochwalić tym angielskim. Mówili, że oni marzą o tym, żeby wyjechać na studia do Polski, do Warszawy. Wiedzieli o Warszawie. Chcieli również, oczywiście marzeniem jest jeszcze bardziej na zachód się dostać, na przykład do Berlina, do Niemiec. Natomiast Polska jest takim marzeniem ludzi, którzy chcą się kształcić w Bangladeszu. Uniwersytet w Dace ma troszeczkę programów, które próbują to wspierać. Natomiast jak się możemy domyślać, ilość trudności i ograniczeń, które napotykają, żeby się dostać, wydostać z kraju, czy to pieniężnych, czy to zaliczenia języków, czy wiedzy, jest tak ogromna, że mało kto dostąpi tego szczęścia. No, ale naprawdę się starają.
Kwadrans podcastu za nami. Jednych słuchaczy już skutecznie zniechęciliśmy do wizyty w Bangladeszu.
A ja dopiero się rozpoczęłam.
Ale niektórych zachęciliśmy, tych typowych słuchaczy, jak nie zwiedzać świata. Brak perspektyw, ten marazm rodzi negatywne zachowania kryminalne, przestępcze. Ty odważyłaś się sama odwiedzić Bangladesz przez te kilkanaście dni i kolejny paradoks, Bangladesz nie jest wcale niebezpiecznym miejscem.
To prawda, ja nie uważam, żeby był niebezpieczny i też nie sądzę, żeby to było jakoś inaczej drastycznie odbierane może przez innych. To są bardzo mili ludzie. Oni mówią, oczywiście witają się przepięknym namaskar, który jest odpowiednikiem namaste hinduskiego lub dla równowagi witają się po muzułmańsku, czyli salam alejkum, chyba rozpoznawalne na całym świecie. I od razu przychodzą do zaznajamiania się. Hello miss, how are you? Jak się masz? I to jest takie od razu ciekawość. Co dzisiaj zwiedziłaś? Czy przyjechałaś tutaj do pracy? Bo to jest pierwsze stwierdzenie, że tutaj, jeżeli ktoś się biały pojawia, to na pewno do pracy. Są otwarci, są naprawdę sympatyczni. Ja nie miałam żadnych jakichś sytuacji, które by mnie bardzo przestraszyły. Może tam raz ktoś mnie lekko śledził, ale to raczej jest kwestia tego, że no samotna blondynka wieczorową porą idąca przez zakątki miasta raczej zwraca uwagę, tak czy siak. Natomiast to, co też może być odbierane, że oni nie są tacy mili, albo się mogą wydawać, to jest etos i kultura tego, że w Bangladeszu ludzie się nie uśmiechają. Uśmiech jest uważany za oznakę niedojrzałości. Więc ja, śmiejąc się tam ducha non-stop do wszystkich, to raczej wychodzę na taką bez piątej klepki.
Ale więc woleli nie ryzykować.
Natomiast no, ludzie są ludźmi wszędzie i jak się do nich uśmiechamy, to im też jest ciężko powstrzymać to od uśmiechnięcie się. Więc ja mam bardzo miłe wrażenia z rozmów, spotkań z Bangladejczykami, z Anglikami również. I ja z nimi podróżowałam razem pociągami, ściśnięta w autobusach, dużo spacerowania i naprawdę zawsze mili, pomocni, częstują swoim jedzonkiem, mimo że często sami nie mają, ale chcą się pochwalić tym, jakby, jaka jest kuchnia.
Ale nie mogę nie wspomnieć jeszcze o jednym negatywnym zjawisku na czasie zresztą i też dotyczącym kobiet. W ostatnim czasie Bangladesz zalewa fala przestępstw seksualnych. Zresztą takie dane statystyczne, które znalazłem, mówią, że blisko 2/3 zamężnych kobiet doznało przemocy domowej i niestety gwałciciele bardzo często doznają delikatnych tak naprawdę kar. Nie są tam bardzo mocno piętnowani.
Myślę, że tak jest. Tak jest moje odczucie. Jak się podróżuje po Bangladeszu, kobiet niewiele widać. Troszeczkę więcej jest ich na wioskach, w Dace, w mieście, w ogóle nie. Albo są w domach, a druga rzecz, pracują w przemyśle tekstylnym. Pracują po dzień w dzień, 7 dni w tygodniu, po 10-12 godzin. I niestety nie chroni ich to przed gwałtami, bo tam są najczęściej jeszcze bardziej molestowane właśnie w tej pracy. Druga rzecz, przyzwolenie na to, że w Bangladeszu niepełnoletni biorą ślub. Na szczęście to się zmienia. Znowu młodzież jest coraz bardziej świadoma, broni się przed tym i jakby ta granica wieku się zaczyna przesuwać raczej w kierunku małżeństw ludzi około 26 roku i później. No ale w takich terenach poza aglomeracjami to często są młode dziewczynki, które są wydawane za mąż. To chyba rodzi duże pole do różnych takich właśnie naciągnięć, ominięcia prawa i tego, że tego się nie kara tak, jak powinno. Mimo, że weszła oczywiście kara śmierci za gwałt, ale jakoś nigdzie nie słyszałam, żeby ktokolwiek tą karę dostał w mediach Bangladeszu. Nikt o tym nie wspomina.
Mówiliśmy na wstępie, że Bangladesz zamieszkuje ponad 170 milionów ludzi, samą Dakkę, czyli stolicę, blisko 17 milionów. Pod względem populacji, zaludnienia zajmuje to państwo czołowe miejsca w rankingach, ale na przykład pod względem zajmowanej powierzchni kraj ten jest blisko dwa razy mniejszy od Polski. Jest tam szansa poczuć swój oddech, poprzebywać chwilę ze sobą? Czy te wszechogarniające tłumy, napływ tych ludzi jest tak ogromny?
Dobre pytanie, bo ja do Bangladeszu dotarłam po Indiach i uważam, że Indie przebijają wszystko.
No numer jeden.
Pod względem braku przestrzeni, oddechu, dystansu psychologicznego, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, no bo umówmy się, człowiek sklejony z drugim człowiekiem, to żaden to dystans psychologiczny. W Dace jest w wielu miejscach trochę luźniej. W Bangladeszu jeszcze bardziej, bo Dhaka to jest jakby taka kumulacja kumulacji. O ile Bangladesz z tą powierzchnią niedużą ma... Liczby mają to do siebie, że dobrze występują w porównaniu. Czyli weźmy kraj, który jest 2,5 razy mniejszy od Polski, a ma zaludnienie 10 razy większe niż Polska. No to tak, to rzeczywiście jest tam tłoczno. Dhaka to jest w ogóle czwarte najbardziej zatłoczone miasto świata. Natomiast poza Dhaką jest piękna przestrzeń, jest zieleń, pola herbaciane, wzgórza, lasy namorzynowe. Tam się czuję czasami wręcz samotnie. I tak jak mówię, w Dhace nikt się tak nie narzuca, nikt się nie przykleja. Nawet jak jest tłum ludzi i 400 tysięcy riksz wyjeżdżających w ciągu dnia na miasto, co też jest światowym rekordem. Najwięcej riksz w jednym mieście naraz dziennie. Jest młyn i przeciskamy się między słoniem i koniem i to nie jest żart w środku wielkiej metropolii. To bardzo szybko możemy znaleźć też miejsce, gdzie nie będzie aż tak dużo ludzi. A co milsze, tam jest dużo ciszej niż na przykład w Indiach. Tam nie trąbią. Tam nie masz takiego hałasu. Więc... jest taki oddech, mimo wszystko.
Ale w Bangladeszu, a konkretnie w Dance też przemykamy między jadącymi samochodami, bo jako ciekawostkę warto powiedzieć, że w stolicy Bangladeszu praktycznie nie ma przejść dla pieszych.
No i to jest właśnie ta odpowiedź, kiedy mówi się tak i nie w jednej odpowiedzi. W większości części, w większej części miasta rzeczywiście nikt się nawet nie fatyguje, żeby były jakkolwiek zebra, pasy czy cokolwiek takiego. Chodników brak, to jest instytucja nieznana w większej części. Są rozkopane, no, wygląda jak jedno wielkie miejsce budowy, nogi sobie można tam połamać. Natomiast jest też taka część miasta, gdzie... jest parlament, przepiękny budynek parlamentu, gdzie jest uniwersytet, gdzie jest ta nowocześniejsza architektura i tam już weszła, nazwijmy to, cywilizacja, gdzie normalnie są światła, sygnalizacje świetne, są pasy, nie trzeba z narażaniem życia biec przez płotki na drugą stronę ulicy. Więc...
tak. A potwierdzisz taką informację, że jedyne znaki drogowe, jakie można zobaczyć na ulicach Dhaki, to sygnalizacja świetlna?
Tak, próbowałam sobie też przypominać różne rzeczy i rzeczywiście tych znaków tam praktycznie nie ma. Sygnalizacja świetlna jest, dzięki Bogu. Znaki niespecjalnie. Ja jeździłam, jak jeździłam autobusami, to często łapałam się na ten przywilej, że jak był bardzo ściśnięty autobus, tłum w nim w środku, to ja dostawałam honorowe miejsce panoramiczne przy kierowcy, więc faktycznie było co obserwować i jakby no jak na lekarstwo tych znaków jest rzeczywiście. Ale też nie demonizowałabym, że w ogóle to nie jest jakiś ewenement światowy.
No to porozmawiajmy teraz o tych plusach, które niewątpliwie też można znaleźć w Bangladeszu. Na początek Dhaka, stolica. Co ciekawego możemy tam zobaczyć?
Dhaka ma bardzo zróżnicowaną architekturę. Jest nazywana miastem 100 meczetów, czy w ogóle miastem meczetów. I no dla nas znowu, dla naszego kręgu jest to mało rozpoznawalne. Tam jest 10 największy meczet na świecie. Nikt go w żadnych rankingach jakoś nie chce wylistowywać. Ja koło niego mieszkałam, akurat hotel miałam. Piękny, mieszczący 40 tysięcy osób w trakcie modlitw.
Jak się nazywa?
Zadajesz mi trudne pytanie.
Jaka jest skomplikowana nazwa?
Tak, jest skomplikowana nazwa. Ja zaraz... Bait al-Makram. I rzeczywiście można go łatwo wyszukać. Biały, jak to większość meczetów, szczególnie, no dobra, Iran ma inny kolor meczetów, ale na świecie to są białe meczety. I jakby no, wśród krajów, wśród ludów muzułmańskich jest bardzo istotnym miejscem pielgrzymkowym. Jest narodowym meczetem Bangladeszu. Jest też Dharmasit, to jest meczet gwiaździsty. On jest dużo mniejszy, natomiast ma przepiękne właśnie rozety i gwiazdy wmontowane zarówno w fasadę, jak i plac przed meczetem. Architektonicznie jest też architektura mogolska, dużo starsza niż niektóre meczety, która troszeczkę ma taki klimat, przynosi nam klimat Angkor Watu, więc jak ktoś był w Kambodży, to mniej więcej tak wygląda, tylko również wmontowane w piękną zieleń te budynki są. Dhaka, no właśnie, jakkolwiek zatłoczona, jakkolwiek brudna, biedna, stara się dbać o to, żeby zieleń również się pojawiła w mieście, więc pojawiają się też parki. Jeśli chodzi o ciekawostkę, jest przepiękny różowy pałac. Pałac, który jest taki instagramowy i chyba najczęściej odwiedzanym miejscem w Dhace.
Czyli charakterystyczne miejsce, które zawsze takie pocztówkowe też powiedziałbym.
Tak, bardzo pocztówkowe, z piękną zieloną trawą, troszeczkę wydeptaną przed, bo co ciekawe, że pod pałacem, tym pałacem różowym, Ansah Manzil, lokalni ludzie piknikują, rozkładają kocyki, siedzą na trawnikach. Nikt tego nie pilnuje, nikt tego nie goni, nikt się co do tego nie oburza. Jakby mówię o tym, że jest różowy, bo wygląda przepięknie. Tam też mieszkała jedna z bogatszych rodzin w Dhace, która od królowej Wiktorii swego czasu dostała tytuł nawabów. To jest jakby odpowiednik lordów brytyjskich, więc za zasługi dla rozwoju kraju, edukacji ludzi. No bo jednak już od dawien dawna starają się poprawiać tę sytuację zarówno siłami rządowymi, jak i bardziej prywatnymi.
Wspominałaś też chwilę temu, że wrażenie robi okazały budynek parlamentu.
Tak, parlament jest bardzo nowym budynkiem z 2014 roku, projektu amerykańskiego akurat architekta. Natomiast łączy fantastycznie w sobie budowę właśnie mogolską, elementy bardzo nowoczesnych budynków z całego świata. Jest potężny, imponujący, a jednocześnie otoczony taką ogromną przestrzenią ciszy i spokoju, tak to nazwę, wśród zieleni, wśród wody. Trochę ciężko tam fotografować. Ja tam zdjęcia robiłam bardzo nielegalnie za powiedzmy delikatnym przyzwoleniem panów strażników na uśmiech się dało wejść. Ale z ciekawostek budowlanych myślę, że chyba jeszcze ciekawsze będzie mini Taj Mahal. Bo Bangladesz ma swoją miniaturę Taj Mahalu, zbudowaną bardzo autentycznie, bardzo realistycznie, która znajduje się mniej więcej 29 kilometrów od Daki. Jest taką właśnie miejscem, do którego lokalni ludzie z Bangladeszu podróżują, często nie mogąc sobie pozwolić na podróż do Indii, do Taj Mahalu. I o ile oni tym się bardzo cieszą, tym Taj Mahalem, no to tam była troszeczkę scysja z Indiami o prawa autorskie, czy to tak można sobie robić, taką replikę Taj Mahalu po sąsiedzku.
Co jeszcze w Dace zwróciło twoją uwagę?
Jest potężnym miastem, które ma jedną linię metra. Więc z jednej strony można powiedzieć, Boże, tylko jedną. Z drugiej strony ta linia, jak ja byłam pod koniec 2023 roku, miała dopiero roczek. Jeszcze raczkowała. W planach jest 5 następnych. Więc mam nadzieję, że zadziałają. Będzie znacznie łatwiej zwiedzać to miasto. Jeśli o to chodzi. Co jeszcze? No taki trochę Delhi vibe. Myślę, że najwięcej skojarzeń jednak. A, no fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Wszędzie grają w krykieta. To jest
sport narodowy, tak jak zresztą w Pakistanie.
Dokładnie, ukochany sport i to do tego stopnia, że jak to się mówi, na dzielni, na każdej dzielni, pod moim hotelem również, panowie, chłopcy grają w krykieta. Ja tam przychodziłam kilka razy, już byłam prawie zaznajomiona, już byłam zapraszana do krykieta, nie mam pojęcia o tej grze, przyznaję. Ale tak, to jest duma narodowa. A z ciekawostek, zupełnie już nie w Dace, no bo przecież Bangladesz na Dace się nie zamyka, za to w Kulnie, innym dużym mieście, natrafiłam na polskie kosmetyki. Sztuk 5, polską ziaję, czyli raczej niskobudżetową, nie najdroższe kosmetyki, stały na półeczce i były najdroższym kosmetykiem tam. Tam były luksusem. Więc ja z dumą po prostu pokazywam, że to z mojego kraju.
No to opuszczamy Dakę i zabierasz nas teraz na najdłuższą naturalną plażę na świecie. Cox Bazar, a w zasadzie Cox Bazar.
Tak, to wymowa jest różna. W ogóle, aż mi się przypomniało. Wedle rankingu UNESCO, tudzież nie rankingu, tylko sondażu, język Bangla, czyli Bangladesk, ten, którym się pojawia, posługują w Bangladeszu, został uznany za najsłodszy język na świecie i przebił nawet włoski, hiszpański, holenderski. Może i się z tym zgodzę, może się z tym nie zgodzę. Natomiast...
Nauczyłaś się jakiegoś
no właśnie
słowa?
Nie. Dalej utknęłam na tych namaszkarach i na zamawianiu jedzenia ich niego. Natomiast oni wymawiają Cox Bazar, zależnie z którego są regionu. I tak, tam jest najdłuższa naturalna, nieskażona ręką ludzką, bez ingerencji plaża na świecie. W przeciwieństwie do tej, która jednak jest najdłuższą na świecie, ale już modernizowaną przez ludzi, która jest w Brazylii, Praia de Casinos. Tamta 240 kilometrów, w Bangladeszu 120 kilometrów. No, inny świat. Po łacie, piasku i wody.
Zresztą tam, gdzie znajduje się ta najdłuższa naturalna plaża na świecie, piaszczysta, jest to bardzo popularny ośrodek wypoczynkowy turystyczny.
Bardzo. Tam ściągają jak u nas nad Bałtyk. Tam przyjeżdżają Hindusi na wywczas. Tam przyjeżdżają wszyscy lokalni, których stać, żeby też sobie poplażować, pojeździć na quadach. Niestety tam akurat przy Cox Bazar już komercja się rozkręciła. Są drogie kafejki, jest trochę więcej bazy hotelowej. Zresztą hotele i noclegi to jest w zasadzie jedna z niewielu drogich rzeczy w Bangladeszu. Wszystko inne powiedziałabym, że jest tanie. Transport, jedzenie i tak dalej, ale noclegi i wycieczki są drogie. W Cox's Bazar można najtaniej na świecie polatać paralotniami, paraglidingiem, który tam w tej części tej głównej wczasowej są dostępne. Natomiast jak tylko się ominie te parę kilometrów turystycznych, zaczynają się najpierw slumsy, bo tam ludzie mieszkają na plaży przez cały rok, a potem jest już naprawdę pusto. Jest już tylko piasek, który się robi coraz jaśniejszy od takiego, powiedziałabym, prawie wulkanicznego po bialutki wręcz. I co? No i w zasadzie tylko pieski tam biegają. No i ja na przykład, która próbowałam znaleźć miejsce na plaży w bikini w kraju muzułmańskim.
No, a kończąc już wątek z Cox's Bazar, najważniejsze pytanie za 100 punktów i zaraz sprawdzimy twoją wiedzę. Ile długości ma ta plaża? Ile kilometrów?
No cała plaża 120 kilometrów, jeżeli się nie mylę.
No dobrze. Można było się pomylić o 5. Wikipedia podaje 125.
Dobra, to się
uznajemy.
To tych 5 nie zrobiłam pieszo. 120 tak, a 5 już nie dałam rady. Natomiast z takich ciekawych rzeczy, ta plaża ma też jakby drugi odcinek w drugą stronę, w stronę miejscowości Chittagong, tudzież Chittagong, stara nazwa, gdzie z kolei już nie plażujemy my, nie plażują ludzie, tylko się rozbija statki oceaniczne, gdzie jest największe cmentarzysko statków. Azja wymyśliła, że statek oceaniczny, który ma 25 lat, jest już za stary, żeby w ogóle go remontować. Rozpędza je się w Zatoce Bengalskiej, wbija w wybrzeże. Tam już zostaje na zawsze, na właśnie owym metaforycznym cmentarzu. I takie statki dostarczają pracy ogromnej ilości ludzi pracujących tam już od dziecka. Za marne parę dolarów przy rozkładaniu tych statków na części, przerabianiu. No niestety tam azbest pachnie, ulatnia się i jest to jedna z najniebezpieczniejszych prac na świecie. Namiastka tego jest w samej Dace, przy rzece Buriganga, po stronie tak zwanej gorszej portowej, nazwijmy to. Jak lewa jest ta dobra, turystyczna, to prawa to są slumsy i to jest moja najdłuższa podróż w życiu. Najdłuższe 2 kilometry, jakie musiałam pokonać, idąc przez te slumsy do doków. Chyba jedyny moment, kiedy napisałam do kogoś z rodziny z informacją, że wychodzę tam, a tam. Powinno mnie nie być 3 godziny. Jak za 4 nie dam znać, to generalnie mnie nie szukajcie. I faktycznie to jest takie miejsce, gdzie trzeba się zebrać na odwagę, przejść przez to, dotrzeć do doków, i zobaczyć, jak praca przy rozbiórce wygląda na żywo. Usłyszeć taką mantrę dźwięków stukania, pukania, dzwonienia łańcuchem, która tam jest po prostu prawie cały dzień. Ale można zostać też poczęstowanym herbatką z lekko przyrdzewiałego kubeczka, oby niepełnego azbestu. Tak ja właśnie tam spędziłam trochę czasu.
Opuszczamy plażę, wypływamy na głębokie wody. Może opowiesz nam coś o ciekawym zjawisku pływających szkół?
Pływające szkoły to jest coś, co warto też zgłębić ten temat. Ma o tym program Martyna Wojciechowska. Bardzo piękne, dogłębnie zbadane. Była tam również, więc jakby tym bardziej mnie zainspirowała. Ja to najbardziej zauważyłam, jak pływałam po Sundarbans, czyli po lasach namorzynowych. Byłam tam kilka dni i wtedy widać właśnie takie pojawiające się od czasu do czasu łódeczki zbierające dzieciaki z pomostów. I cała nauka odbywa się na takiej łódce. Zbiera po kilka do kilkunastu wiosek wzdłuż wybrzeża rzeki. Pomagają przy tym i jakby cały koncept został stworzony przez organizacje charytatywne, także spoza Bangladeszu. Fantastyczna inicjatywa od iluś lat. Takich wiosek, takich pływających szkół obecnie jest chyba 20. Jak ja byłam, to było jeszcze 17. I to się przeniosło nawet dalej. To ewoluowało oczywiście w pływające szpitale, pływające jakieś punkty medyczne, pływające biblioteki. Po pierwsze dlatego, że właśnie pół życia toczy się przy rzece, na rzece i też tak jak mówiłam, no, jest to kraj regularnie zalewany, odcinany od prądu, od zalewany jest ląd. Jeżeli by ktoś budował w ten sposób szkoły, te szkoły non-stop by po prostu były niszczone tą wodą. Jakby nie ma sensu w ogóle niczego takiego stawiać w formie budynku.
I tym samym dopłynęliśmy do innego ciekawego miejsca, a mianowicie do wyspy Prostytutek.
Bardzo ciekawe miejsce. I ja od razu z ręką na sercu się przyznam, że to jest jedyne miejsce, gdzie zdrowy rozsądek wygrał nad moją ciekawością świata i zgłębianiem tematu. Nie dotarłam ja osobiście do takiego miejsca, mimo że bardzo kusiło. Jedna taka instytucja, Daulatia, była na mojej drodze, którą pokonywałam pociągiem, jadąc z Daki do miejscowości Rajashi. I aż kusiło wysiąść i tam dotrzeć. Natomiast no, cała idea polega na tym, że kraj muzułmański w 89% jest jednocześnie wyjątkowo tolerancyjny i oficjalnie zostało został zaakceptowany taki proceder, taki biznes jak prostytucja.
Czyli tam jest legalna prostytucja.
Jest jak najbardziej legalna prostytucja. To, co państwo postanowiło zrobić, to zebrać to w miasteczkach, miastach i wyspach. Nie, żeby to się jakby pojawiało wszędzie, w całej rozciągłości kraju, tylko żeby było skupione w kilku miejscach. Takich miejsc teraz chyba też jest około 17. Ja wspomniałam o Daulatii, bo jest taką, która już gdzieś tam została przez niektórych odwiedzona i zbadana w takich zżyłką reportersko-dziennikarską.
No tym bardziej, że tam liczba osób świadczących usługi seksualne w tej małej wiosce to jest nawet 2000 kobiet.
Tak, Daulatia jest jedną z największych. Banishanta jest też często również wspominaną, żeby paradoksalnie było śmieszniej, nazwa Banishanta, miasto, miejsce spokoju. Cały proceder polega na tym, że panowie, często mężowie, przywożą tam swoje partnerki, osiedlają się w tych miastach i w tych wioskach. I te partnerki świadczą te usługi. Panowie załatwiają transport. Tam codziennie statkami do wybrzeża, do danego miasteczka lub danej wyspy przypływają klienci. I te liczby tam się oczywiście mogą różnić, ale są to liczby duże. I o ile proceder jest usankcjonowany, o tyle te kobiety wsparcia zdrowotnego nie mają, opieki medycznej tam nie ma, warunki pracowe, można się domyślić, nie są najciekawsze i stawki głodowe, więc jakby, czy to bym nazwała biznesem? On jest dochodowy zapewne dla tych, którzy zbierają korzyści z tego, a nie dla samych świadczących tą usługę.
Ten zarobek tych kobiet, porównując choćby do Europy, jest zatrważająco niski.
Jest zatrważająco
symboliczny niski, wręcz bym powiedział.
Płaca minimalna w Bangladeszu podskoczyła ostatnio do odpowiednika 15 zł dziennie. Była 10 zł dziennie. No to mniej więcej te 10 mogły te kobiety zarabiać 10 zł dziennie lub prawdopodobnie nawet mniej, bo tutaj jakby podwyżki wymusił raczej przemysł tekstylny, a nie przemysł prostytucyjny.
Powiedzmy jeszcze, że przy okazji pandemii COVID-19 kilka lat temu rząd Bangladeszu nakazał zamknąć te wszystkie ośrodki prostytucji. W odpowiedzi na te decyzje pracownice seksualne się zbuntowały i zaapelowały do rządu o pomoc finansową, bo tak naprawdę zostały z niczym.
Tak, no można się tego było spodziewać. To jest jakby naturalna reakcja bycia odciętym od wszystkiego, bazowania na dosłownie jednym źródle dochodu. To źródło zostaje odcięte i koniec. Oni nie mają drogi powrotu. Ale czy państwo pomogło? To ja nie wiem, szczerze mówiąc. To jest pytanie, na które ja nie odpowiem w żaden sposób. Tak jak mówię, no nie odważyłam się na tą jedną rzecz, nie znałam nikogo na tyle dobrze, żeby się tam wybrać. Jednak ryzyko pozostania w takim miejscu dla mnie było dosyć duże.
No to teraz odwiedźmy miejsce, które nazywa się Kutupalong, czyli największy obóz uchodźców na świecie, uchodźców z Mianmar, który znajduje się też w Bangladeszu.
Zgadza się. Sam Bangladesz ucierpiał na ogromnym ludobójstwie. Oni dokładnie wiedzą, co znaczy być w sytuacji, gdzie trzeba uciekać, być samym uchodźcą, być narażonym na śmierć, podpalenia, gwałty i teraz pomagają w ten sposób swoim sąsiadom. Pomagają uchodźcom z Mianmar, z Birmy, której ja zresztą też potem byłam. No ale właśnie mój plan przejechania z Bangladeszu do Birmy się nie udał, dlatego że ta granica jest, jak to się mówi, one way. Ona jest tylko w stronę Bangladeszu otwarta, nie w drugą stronę. Nie da się tam przedostać w ten sposób, trzeba lecieć. I tak właśnie dokładnie koło tego jakby uroczego, wypoczynkowego Cox's Bazaru zbudowano największy kamp. Można go odwiedzić. Wiadomo, za dużo się tam nie zobaczy, bo to nie jest tak, że tam jest miejsce do zwiedzania. Natomiast to jest chyba 35 kilometrów kwadratowych powierzchni, na której wiadomo, w bardzo ubogich warunkach bytują ci ludzie. No, można się cieszyć, że średnie temperatury w Bangladeszu są sprzyjające bytowaniu pod gołym niebem, bo te 26, 29, 30 stopni przez cały rok powoduje, że praktycznie można spędzać czas bez dachu nad głową. I ci ludzie niestety tak to spędzają, ale nie z własnego wyboru, umówmy się.
Powiedzmy tylko naszym słuchaczom, że to ludobójstwo, o którym wspominałaś w Bangladeszu, to była zbrodnia popełniona na Bengalczykach, zwłaszcza bengalskich Hindusach zamieszkujących Pakistan Wschodni, czyli obecnie Bangladesz właśnie, podczas wojny o niepodległość tego kraju. I ona została popełniona przez pakistańskie siły zbrojne. Warto też wspomnieć, że zarzuty o popełnienie tego ludobójstwa w Bangladeszu przez Pakistan zostały w tamtym czasie odrzucone przez większość państw członkowskich ONZ i do dziś tak naprawdę rzadko pojawiają się w podręcznikach i opracowaniach na temat zbrodni ludobójstwa, no bo my przynajmniej w Polsce mało co wiemy właśnie o tej zbrodni. A liczby są dramatyczne, bo od marca, końca marca 71 do połowy grudnia 71 roku zostało zamordowanych blisko 3 miliony osób.
Bardzo dobrze to wyłapałeś, podsumowałeś. Jest taka książka, niedawno nawet chyba się pojawiła, do Nagrody Pulitzera też stawała w rzędzie, w walce. Książka pod tytułem Telegram konsula Blooda, Nixon, Kissinger i zapomniane ludobójstwo. Za słownie 12 dni od naszego nagrania Bangladesz będzie obchodził 54. rocznicę istnienia. To jest bardzo młody kraj jako właśnie republika. I dokładnie w tej samej dacie, w której powstawał, rozpoczęły się największe ludobójstwo, jakie w tamtym obszarze, w tamtej części świata widziano. Bangladesz jest miejscem, które kiedyś było tak zwanym Pakistanem Wschodnim, dla odróżnienia od Pakistanu właściwego. I to był w ogóle kuriozalny twór, który kraj Pakistan rozdzielony na dwie części Indiami przestrzenią 1500 kilometrów, który uzurpował sobie nadal prawa do tej części, która obecnie jest Bangladeszem. Uzurpował sobie prawa do tego stopnia, że tak jak mówisz, popełnił niesamowite czyny ludobójstwa, Oprócz mordu były też gwałty. Jak zawsze liczby są mocno rozbieżne. Jak to strona pakistańska podaje, 200 tysięcy morderstw i gwałtów, a z drugiej strony część bengalska, hinduska powiedziałaby raczej o 3 milionach i 400 tysiącach zabójstw. Prawda pewnie gdzieś leży po środku. Natomiast zbiegło się to jeszcze w ogóle z potężnym cyklonem, który wtedy na te tereny nadszedł i dodatkowo pozbawił życia 500 000 osób, więc bieda, wycinka ludności, no, teraz to się nazywa najzwyczajniej w świecie eksterminacją tych ludzi, ale tak jak mówisz, ani ONZ, ani USA nie mrugnęło wtedy okiem. Do niedawna w ogóle nie było to uznawane za ludobójstwo. Są już odtajnione dokumenty w Białym Domu, które wskazują na to, że z Indii, z Korony Brytyjskiej i z Bangladeszu szły listy informujące o tym, jaka jest sytuacja w kraju, prosząc o wsparcie. No i zdaje się, że było na to jakieś ciche przyzwolenie. Nikt tam, poza Indiami oczywiście, nie angażował się w tą walkę. Pod przykrywką Pakistan, pod przykrywką jakby walki z bojkotem, z partyzantką, z hindusami bengalskimi, wybił tak naprawdę większą część Bengalów w ogóle. Bo dla jasności, Bengalczycy to jest jakby ludność, która jest zarówno po stronie hinduskiej, jak i obecnego Bangladeszu. Natomiast Banglijczycy, no to są już mieszkańcy bezpośrednio samego Bangladeszu, nie ci, którzy mieszkają w Indiach, w Bengalu zachodnim z kolei. Skomplikowane, ale jak się popatrzy na mapę, to dużo więcej się rzeczy układa w głowie, jak to mogło działać. Jest piękne miejsce, jeszcze przepraszam, że ci przeszkodzę, jest piękne miejsce, znaczy piękne, brutalnie piękne. Nazywa się to, jest to Muzeum Terroru i Ludobójstwa. Pierwsze, jakie w ogóle powstało w Bangladeszu, powstało w Kulnie, dopiero potem w Dace. Jest dużo mniejsze niż pewnie ktoś by porównywał do jakiegoś War Remnant Muzeum w Saigonie, czy tego typu tworów. Natomiast jest tak samo wstrząsające. I tam są obrazy, zdjęcia, rzeźby z pozostałości budynków i narzędzi, jakie w ogóle zachowały się z tamtego czasu. No i dosyć prześmiewcze plakato krytyki właśnie na przykład USA, gdzie Bangladesz jest symbolizowany i rysowany jako dumny tygrys walczący, a na przykład zostaje atakowany lub przygląda się temu sęp i orzeł. I sępem był Pakistan, a orłem były Stany, które jakby patrzyły, aż oni zginą i czekały, co się zadzieje. I to na tych plakatach widać bardzo dosadnie.
Marta, ty w Bangladeszu wybrałaś się też na tereny plemion. No i skończyło się to wizytą na posterunku policji w środku nocy. Co to za historia?
Przyznaję się, zgrzeszyłam. Zgrzeszyłam nieprzygotowanie. Rzeczywiście Bangladesz generalnie jest dostępny turystycznie. My wspomnieliśmy o tym, słusznie zauważyłeś, że jest jednym z najrzadziej odwiedzanych turystycznie miejsc na świecie, państw na świecie. Prawdopodobnie byłby jeszcze bardziej w tych rankingach w czołówce, ale Hindusi troszeczkę nabijają tam liczbę, bo faktycznie z Indii ludzie przekraczają granice, Bangladesz odwiedzają. Gdyby oni tam nie przebywali, prawdopodobnie byłby w tych top 10 nieodwiedzanych, zaraz gdzieś tam przy Niue i Kiribati. Natomiast dla wszystkich poza białym turystom można swobodnie się po Bangladeszu poruszać, gdziekolwiek się zamarzy. Turysta potrzebuje również jakby na podstawie wizy można sobie popodróżować przez większą część państwa. Są dwa miejsca w Bangladeszu, które jak się okazuje wymagają permitu, pozwolenia. Jedno to są Sundarbansy, właśnie lasy namorzynowe, przy czym zawsze załatwia to agencja, bo tam się nie da samemu dostać. No a drugie to jest właśnie teren plemion. Rangamati Hill District, piękny, górzysty teren, gdzie nawet dla samego podziwiania przyrody i trekkingu warto się wybrać w góry i nad jeziora. Rangamati Hill District słynie z tego, że jest tam bodajże 10-11 plemion etnicznych innych niż Bengalowie. To jest mała ludność, jakby procent tej ludności to jest raptem maks 10% ludności w Bangladeszu. Natomiast jest niezwykle kolorowy, mało skażony cywilizacją, mało kto to odwiedza. Hindusi, żeby było śmiesznie, aż tak bardzo się tym nie ekscytują, tam nie jeżdżą. Raczej są to właśnie Europejczycy czy ludzie z jeszcze dalszego zachodu, z USA, czasem Chińczycy. No i ja cóż, trochę późno przeczytałam o tym pozwoleniu. Stwierdziłam, że wydrukuję sobie ten druczek, wypiszę go i tam po prostu na checkpointie dostanę pieczątkę i pojadę dalej. Wsiadłam w autobus nocny. Sama podróż autobusem nocnym to jest dodatkowa opowieść. Natomiast o 1 nad ranem zostałam na checkpointie zatrzymana. No i wyszło, że ten mój papierek nie jest wystarczająco ważny. On wymaga złożenia w odpowiednim konsulacie, on wymaga podbicia kilkoma pieczątkami, on wymaga upływu czasu, tak jakby czas faktycznie coś zmieniał, ale to tak nie można na gorąco. Wszystko to odbyło się bardzo uprzejmie, ale niestety musiałam się wypakować z moim ciężkim plecakiem z autobusu, spędzić w poczekalni celi całą nockę, czekając na autobus powrotny z tego Rangamati Hill Districtu, który mnie zwiezie z powrotem do cywilizacji, tam żebym mogła załatwić następny permit. No i co? No i byłam tam oczywiście samotnym więźniem. Dostałam najlepszą masala tea, jaką wypiłam nie tylko w Bangladeszu, ale i w całych Indiach. Włączono mi ogrzewanie, bo w Hill District zaczyna być naprawdę zimno. Tam już się czuję ten klimat górski. Pan policjant przy mnie wyszorował całą podłogę, dał mi jakąś gazetę, której nie byłam w stanie odczytać, bo nie była po angielsku. No i tak to właśnie było. Ciężka droga dotarcia do plemion, ale udało się to. Co jest jeszcze utrudniające, nie wystarczy samo pozwolenie. Trzeba mieć agencję, która nas poprze w tym dążeniu do celu, do odwiedzenia. Trzeba mieć przewodnika z imienia i nazwiska. Trzeba mieć wybrany już wcześniej hotelik, w którym się będzie nocowało, ponieważ tam nie można sobie zwiedzać samodzielnie, chodząc po górach, pływając po jeziorze. Musi być przewodnik z łódką, który nas będzie obwoził, wysadzał. Plemiona głównie skupiają się wokół jeziora, które jakby jest takim głównym środkiem transportowym. Więc my co najwyżej zostaniemy wysadzeni na miejscu, pooglądamy, posłuchamy jakiejś muzyki, oglądamy taniec, spróbujemy jakiegoś jedzonka i znowu musimy wrócić na łódkę. Troszkę nie jest ten mój styl zwiedzania, taki bardzo kontrolowany, bardzo ograniczający moje kroki w prawo i w lewo. Nie ma, że tam sobie zobaczę, co jest za rogiem. No ale nadal warto, no bo to jest jedyne miejsce, gdzie te plemiona tak funkcjonują, poza właśnie jeszcze Sundarbansami, gdzie można pomieszkać blisko nich, poza lasami namorzynowymi.
No właśnie, przez cały podcast przewija się temat tych lasów namorzynowych. Taki największy na świecie, który jest w Bangladeszu, to Sundarban. Dom dla wielu gatunków dzikich zwierząt, w tym między innymi słynnych tygrysów bengalskich, czyli symbolu tego kraju. Miałaś okazję widzieć, oglądać?
To było moje marzenie. Jedno z wielu oczywiście. Zobaczyć Royal Tiger, czyli królewskiego tygrysa bengalskiego. Nie chodziło mi o zobaczenie Royal Tiger jako energy drinka stojącego na półce, bo to jest też narodowy napój. Przez 5 dni podróży po Sundarbansach, ja ją troszeczkę rozdzieliłam, bo to jest też taka rada. Las namorzynowy Sundarbans są zarówno po stronie Bangladeszu, jak i po stronie Indii. Więcej jest po stronie Bangladeszu, natomiast ostatnio tych tygrysów jest nawet więcej po stronie hinduskiej niż bangladeskiej. Tak jak też wspomniałeś, że są już zagrożonym gatunkiem, jest ich coraz mniej. I taka porada dla podróżników, jeżeli chcemy to zrobić bardziej budżetowo, a mieć większe szanse zobaczenia tygrysa, warto spróbować po stronie hinduskiej. Z Kalkuty są często organizowane ekspedycje, albo przynajmniej łatwiej się dostać na Las Namornowe. Ja zaczęłam od strony Bangladeszu, z Kulny dotarłam do jakby najdalszej możliwej wioski i tam już brałam łódź. Natomiast łącznie spędziłam 5 dni w Lasach Namorzynowych. No oczywiście naoglądałam się różnych dzikich jelonków, różnych małp, bo rzeczywiście bioróżnorodność jest ogromna. Są kraby błotne, przeróżne gatunki ryb i tak dalej, i tak dalej. Zobaczyłam słownie jednego tygrysa. Z daleka oczywiście, no nie czarujmy się. Tam wszędzie są też siatki. Tam są płoty z mnóstwem oznaczeń o niebezpieczeństwie. Ludzie żyją, kohabitują z tymi tygrysami dzień w dzień. To jest jakby ich codzienność. Najbardziej narażeni są rybacy. Tam w tych rejonach Lasów Namorzynowych dziennie ginie przynajmniej jedna, dwie osoby od ataków tygrysów, bo tygrys bengalski umie pływać. On wejdzie do wody, on potrafi zaatakować tych, którzy się jakby wyszli z wioski, ominęli płot, ominęli siatkę i wystawili się na ową bliskość tygrysa. Natomiast no, wrażenie jest fantastyczne, one często przychodzą do wody, mają parę takich swoich przesmyków. Są też wieże obserwacyjne. Jak ma się szczęście o wschodzie i zachodzie słońca, kiedy zwierzęta dzikie są najbardziej aktywne, można z takiej wieży dostrzec przemykające się pasiasto rude cudo. A jeszcze z ciekawostek, jak już mówimy o tygrysie bengalskim, panowie w Bangladeszu, Bangladeszczycy bardzo lubią farbować brodę na rudo. Jak podpytywałam, to faktycznie jest taki trend do upodobnienia się do tego ich ukochanego tygrysa, żeby ta broda i ta sierść były ze sobą spójne. I jak poszłam szukać blond farby do włosów, w Azji to dosyć trudne, to częściej trafiałam na tą do farbowania rudej brody.
No to wiemy już, jakie są tygrysy bengalskie, a jakimi ludźmi są Bangladeszczycy?
Są bardzo skromni, są bardzo mili, próbują się z tobą skomunikować, nawet jak mają potworną barierę językową, bo no, niewielu z nich mówi po angielsku. Wiadomo, w aglomeracjach, w metropoliach, młodsi ludzie łatwiej nawiążą kontakt, bo mogą z nami pogadać. Są spokojni, są na początku dosyć wycofani.
No nie uśmiechają się w końcu.
No właśnie, nie uśmiechają się i to jakby stwarza taką
barierę?
Subtelną barierę, nawet większą niż językowa. Ale śmieją im się oczy, no kurczę, śmieją im się oczy, są bardzo ciekawi świata, chcą podyskutować z nami, są bardzo zaciekawieni, co nas tu sprowadziło, magiczne pytanie, no ale po co ja tu przyjechałam, czy to jest zawodowa delegacja jakaś? Ja mówię, nie, turystycznie chciałam poznać wasz kraj.
Można z nimi po angielsku porozmawiać?
Można. Coraz to częstsze, coraz to bardziej realne, żeby porozmawiać gdzieś na ulicy, w większych miastach, z właśnie młodymi studentami, czy taką ludźmi około 30, którzy chcą mieć kontakt ze światem. Nawet jak język jest zaporą, to wiadomo, że da się jakoś tam symbolicznie, gestami, uśmiechem, wspólną wymianą smakołyków podczas drogi rozmowy nawiązać ten kontakt. Nawet na migi troszeczkę to działa.
Marta, szczególne miejsce w twoim sercu, a raczej brzuchu, mają potrawy z całego świata.
Zgadza
Jak
się.
W takim razie smakowała ci kuchnia bengalska?
Po Indiach Bangladesz częścią rzeczy zaskakuje, częścią nie, no bo jest kuchnia Bangladeszu, jest miksem kuchni hinduskiej, kuchni Bliskiego Wschodu, troszkę kuchni chińskiej, ale tej akurat najmniej, trochę Birmy wpływów tam można wyczuć. Natomiast mają magiczną swoją część, bardzo charakterystyczną. jeśli chodzi o przyprawianie i sposób smażenia. Od tego zacznę, zanim przejdę do smaczków. Mają olej musztardowy. Tak, z gorczycy gniecionej robią olej i na tym oleju smażą warzywa, smażą mięsa i to już daje pierwszy charakterystyczny posmak. Jest to kuchnia przyprawiana miętą, kuminem, kolendrą, kozieradką, imbirem, limonką. Mają też limonkę słodką, taką odmianę swoją. Jest to kuchnia raczej pikantna. Bangladesz ma również kolejne podium. Oni w ogóle naprawdę gdzieś tam tych rekordów biją dużo. Do 2011 roku Bangladesz mógł się szczycić posiadaniem na swoich terenach najostrzejszej papryczki świata. To była butiolakia i potem i nagajolakia. Nie pamiętam kolejności, bo to tam jakoś hodują panowie teraz. Oczywiście do dzisiejszych dni to już zdeklasowane kilkakrotnie. Teraz chyba rządzi Pepper X, nowy twór. Natomiast no, to tylko sugeruje, że Będą przyprawiać ostro. Kolejna rzecz, magiczne potrawy, które są już tylko ichnie, a nie zapożyczone z Indii. To będzie na przykład, to będą burty, to są pasty robione ze wszystkiego. Oni naprawdę są w stanie zrobić pastę, zmiksować każde warzywo, każde mięso. Pasta jest z suszonej ryby, z wędzonej ryby, z surowej ryby. Pasta jest z mięsa takiego, siakiego, owakiego. I można dostać taki talerz burt, menu degustacyjne, burtowe. Ja przyznaję, że ja naprawdę jem dużo rzeczy. Testuję wszystko, co tylko dostanę. Śmieję się, że do tej pory nie próbuję tylko rzeczy, które do mnie machają z talerza. No chociaż ostrygi też już troszeczkę machają. Ale jakby nie żyją te rzeczy na talerzu, więc ja jestem odporna na wiele. Troszkę ten zapach suszonej ryby bangladeskiej mnie męczy i nawet azjatycki durian wydaje się przy tym łagodny, albo fermentowany rekin z Islandii. Bardzo podobne odczucie. Natomiast to jest nadal bardzo smaczne. Żeby nie było, to tu bardziej zapach przeszkadza. Mają smaczną bunę. To jest bardzo suche curry z mięsem najczęściej, również z soczewicą bądź ciecierzycą, no bo to jednak to jest to ziarno, które tam będzie się pojawiało. I żeby było śmieszniej, to jest takie pierwszy stały posiłek, potrawa, którą dostaje małe dziecko w Bangladeszu, jak tylko skończy pić mleczko. To właśnie tą bunę, tam mięsa wtedy jest troszkę mniej na rzecz warzywek. Doprawiają właśnie tą musztardą i imbirem, także rybę. Hilsa ilish to jest narodowa rybka, trochę z gatunku śledzia. Na wszystkie możliwe sposoby robiona. Ze smakołyków mają fuczkę, tak nie żartuję, to się tak nazywa. Fuczka to może się ludziom skojarzy z hinduskim puri. To są takie małe, chrupkie, okrągłe wydmuszki z mąki ciecierzycowej, które w środku mają troszeczkę farszu, troszeczkę przypraw i polewają je Anglijczycy. I tu jest właśnie inwencja twórcza zupełnie inna niż w Indiach. Polewają na przykład limonką z cukrem albo dynią z imbirem i tak dalej. Więc jakby poszli daleko w wariacjach na ten temat, więc starają się po swojemu. Z deserów farsi. To jest ryż. Przepraszam, firmi. To jest ryż, który jest rozgotowany w mleku. Mega słodki. To chyba w ogóle jest domena Azji, te słodycze. Który ma szafran, który ma orzechy, który ma pistacje. No, można tego jeść dużo łyżkami i w zasadzie się nie nudzi. Także powoli zatęskniłam za tym jedzonkiem.
Gdzie ty się tam zatrzymywałaś na bieżąco? Bukowałaś sobie noclegi?
Raczej na bieżąco. Ja już się też nauczyłam nie planować aż tak sztywno wszystkiego. W Bangladeszu łatwo znajdziemy lokum. To nie jest tak, że tam nie ma tego wyboru. Niekoniecznie Booking.com jest taką potęgą, ale tak oni już istnieją na Booking.com. Jak wrzucimy sobie którąkolwiek miejscowość, to spokojnie zarezerwujemy online te miejsca. Jedyna rzecz, która mnie tam, która mi zwróciła uwagę moją, no to fakt, że jeszcze do poprzedniego roku, teraz sprawdziłam, już pierwszy się pojawił, do poprzedniego roku nie było w ogóle hosteli. Ja akurat budżetowo podróżując, często korzystam z takiego rozwiązania jak guest house, czyli mieszkanie u lokalnych ludzi, czy właśnie hostele. Tam o pensjonat łatwiej, o hotel łatwiej, o hostel prawie w ogóle się nie ma co wysilać, szukać. Jeszcze jako kobieta to w ogóle mam utrudnione, bo nie czarujmy się, w krajach muzułmańskich oni musieliby mieć osobne sale dla kobiet. A oni tego nie mają, nie opłaca im się to. I to z tym się borykam w wielu różnych krajach muzułmańskich. A Bangladesz po prostu, teraz widziałam, pojawił się pierwszy ala hostel w Dace na Booking.comie jakoś w zeszłym roku. Całkiem dobre warunki, no ale to zawsze będzie tak, że jeżeli chcemy w miarę oszczędzić, to mamy klasę dwóch gwiazdek i jednej gwiazdki. Nie zawsze najlepsze warunki.
Warto powiedzieć też naszym słuchaczom, że w Bangladeszu spędziłaś Sylwestra.
Tak. Spędziłam tam Boże Narodzenie. Flaga Bangladeszu w ogóle pasuje idealnie do Bożego Narodzenia. Ona jest zielona z czerwonym. Pięknie to się wpisało w mój plan Bożego Narodzenia. Spędziłam Sylwestra i jak najbardziej obchodzą tego Sylwestra, bo jest tam około 1% chrześcijan w kraju i oni normalnie mają w tej dacie Sylwestra. Ja tam spędziłam co więcej okres przedwyborczy, bardzo gorący. Było mnóstwo zamieszek wtedy. Na końcówce roku wybory były dokładnie na początku stycznia 2024, kiedy ja już powoli reiterowałam stamtąd, bo mi wprost powiedzieli, że o ile samoloty jeszcze będą działały, o tyle autobusy, którymi ja chcę przez granicę przejechać, to już w ogóle zapomnijmy, bo po prostu transport będzie odcięty. Były podpalenia komisji wyborczych, świeżo po Sylwestrze, więc jakby najpierw były fajerwerki, takie normalne, fajne i zostałam w ogóle zaproszona na jedną imprezę po sąsiedzku od hotelu. No a zaraz potem były takie mniej przyjemne fajerwerki właśnie, o których też można bardzo łatwo niestety poczytać w prasie i w internecie, które toczyły się potem przez praktycznie cały 2024 rok, aż do unormowania w ostatnim czasie, do totalnej zmiany rządu, do rządu tymczasowego. No ja byłam na etapie oklejonego plakatami miasta jednego, drugiego, wieców przedwyborczych, dumnej muzyki narodowej puszczanej na każdym rogu ulicy. Więc no, był dosyć ciekawy ten okres.
To była wystrzałowa wyprawa. Tak. Odkrywaliśmy bogactwa biednego Bangladeszu razem z moim gościem, Marta Ziętkowska. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję również. Przyjemna rozmowa.
Życzę kolejnych udanych podróży. Już jakieś plany się szykują? W głowie przynajmniej?
Tak. Zbieram fundusze. Zbieram trochę chętnych i trochę własnych chęci i czasu. Na pewno nie będzie to nic oczywistego.
Czekamy z niecierpliwością na powrót z tej wyprawy i oczywiście opowiesz nam, jak się udała. Jeszcze raz dziękujemy. Zachęcamy do odwiedzenia facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata. Tam oczywiście Marta udostępni nam kilka zdjęć z Bangladeszu. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube. 98 odcinek. Skoro o Sylwestrze i fajerwerkach mowa, zbliża się 100 odcinek.
Dokładnie, jubileusz.
Też będzie świątecznie. Wszystkiego dobrego. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.